tydzień w Wielkopolsce.
I to wydaje mi się tydzień dynamiczny, pełen wydarzeń, także z Poznaniem w roli głównej. O tym będziemy rozmawiać. Na razie w dwuosobowym gronie, ale liczymy, że dotrze do nas lada minuta gość tutaj do studia. Tym gościem spodziewanym w studio jest Robert Chudyła z Telewizji Polskiej, a gościem na odległość, ale nie taką też dużą odległość, jest Michał Mijalski, wiceszef Telewizji WTK. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, cześć.
Proszę Państwa, oczywiście dzisiaj 28 czerwca 2025 roku, dzień tutaj w Poznaniu. Nie możemy zacząć inaczej naszego spotkania, naszej audycji, jak od obchodów 59. rocznicy Poznańskiego Czerwca. My, Radio Poznań, mówimy o tym od samego rana, a ja z tych doniesień przygotowałem taką mini relację, kolaż zbudowany z tego, co było dotąd w naszych cogodzinnych informacjach. Usłyszą tu Państwo m.in. głosy poznaniaków, wiceprezydenta miasta Mariusza Wiśniewskiego i na początku najdłużej naszego reportera Krzysztofa Polasika.
Lecz zbryzgano mózgiem bruk i bruk się wzdyma powoli. Krew nie płynie już, tylko skrzep. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. To słowa wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny, zapisane na tablicy pamiątkowej przed dawną zajezdnią przy ulicy Gajowej. Jestem w tym miejscu. Za chwilę delegacje złożą tutaj kwiaty. Później uczestnicy obchodów przejdą na skwerę trzech tramwajarek na Jeżycach. To miejsce poświęcone trzem bohaterkom zrywu. Marii Kapturskiej, Helenie Przybyłek i Stanisławie Sobańskiej. Kobiety niosły biało-czerwony sztandar na czele demonstracji. Powstało zresztą z nimi słynne zdjęcie. Helena Przybyłek dla przykładu miała w tym czasie 20 lat. Była tramwajarką od pół roku. W trakcie strajku została postrzelona z karabinu maszynowego w nogi. Jak wspomniała, cały sztandar się skrwawił.
Można powiedzieć, że udział pracowników MPK w tym zrywie pokazywał jakby powszechność też tego zrywu.
Trzeba młodym zacząć wpajać takie rzeczy, że takie rzeczy się działy.
Czerwiec Poznański. Poznańscy robotnicy postanowili zaprotestować. Wtedy wyszli na ulicę.
Nie mam pojęcia, co się wtedy działo.
Powstanie było. Były te protesty jakby robotników wtedy.
Poznaniacy pewno pamiętają.
Prezes FPS Grzegorz Kucia podczas porannych uroczystości zwrócił uwagę na historyczne znaczenie fabryki.
Nie tylko przez pryzmat wydarzeń czerwcowych 56 roku, ale ta firma ma w nazwie HC Gielski, Hipolit Cegielski, Fabryka Pojazdów Szynowych Poznań. To jest historia polskiego przemysłu, to jest historia polskiej przedsiębiorczości.
No i dalej prezes Kucia mówił też, że dobre funkcjonowanie fabryki pojazdów szynowych to będzie taki najlepszy pomnik czerwca tutaj w Poznaniu. Tak było dotąd, do czerwcu 56, mówimy dziś do końca dnia i nie tylko. Kumulacja obchodów o 18.30, oczywiście przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza. Michale, te obchody co roku mają raczej stały scenariusz od wczesnego rana do późnego popołudnia czy wieczoru wręcz. Czy my godnie upamiętniamy, twoim zdaniem, wydarzenia Poznańskiego Czerwca, w których, przypomnijmy, zginęło 58 osób.
Na pewno, to znaczy miasto stara się jak tylko może, żeby faktycznie ta pamięć o ludziach, którzy protestowali, którzy oddawali zdrowie, a czasem życie te 69 lat temu, rzeczywiście, żeby to było upamiętnione, choć z drugiej strony kilka dni temu rozmawialiśmy na ten temat z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, no i prezydent, szczerze mówiąc, trochę mnie zaskoczył, bo tak wprost, nie chcę powiedzieć, że skrytykował poznaniaków, ale wyraził taki żal, że właśnie na tego typu uroczystościach, jak przy rocznicy Poznańskiego Czerwca, tych ludzi, mieszkańców, wcale zbyt dużo nie jest, a że to jeszcze jest okazja, by oddać hołd, by podziękować, bo są jeszcze ostatni żyjący ludzie, którzy wtedy faktycznie te wydarzenia przeżyli, byli ich bohaterami, więc że to doskonała sytuacja, by jeszcze im się pokłonić, by podziękować, by powiedzieć, że to także dzięki wam żyjemy obecnie w takim, a nie innym państwie. Więc można tutaj za prezydentem Jaśkowiakiem powiedzieć, że o ile okazje do tego, żeby hołd oddać i się pokłonić są, to pytanie, jak ochoczo my z nich jako mieszkańcy miasta korzystamy.
Tak, oczywiście ja tutaj się przesłowiłem, 69. rocznica, oczywiście nie 59., a w tym czasie dotarł do nas Robert Chodyła. Cześć, Robercie.
Cześć, witam wszystkich.
Miło, że ci się udało dotrzeć. Rozmawiamy o tym, czy poznaniacy, my w ogóle godnie upamiętniamy Poznański Czerwiec. Jak ty myślisz?
To jest tak. Przez wiele lat ciągle jakby rosły formy tego upamiętniania. Pamiętam te kolejne rocznice, bardziej okrągłe. gdzie było organizowane mnóstwo wydarzeń, media bardzo się angażowały, no i też było bardzo wielu jeszcze ludzi, którzy brali udział w tych wydarzeniach. Było dużo opracowań, wyciąganie archiwów, których wcześniej nikt nie wyciągał, nie były widziane, było nagrywane mnóstwo takich właśnie przekazów osobistych tych ludzi, którzy brali w tym wydarzenia. I teraz mam takie trochę wrażenie, że te emocje już trochę opadły. I po prostu jest jakaś taka linia już stała. Owszem, wspominamy to, obchodzimy to, ale to już nie ma tego wzrostu.
Mhm. Zwróciłeś uwagę na to, że też bohaterowie czerwca 56, tych bohaterów ubywa po prostu, uczestników i świadków.
No ubywa. My dziennikarze właśnie przy okazji tych kolejnych rocznic wyszukiwaliśmy tych ludzi, robiliśmy z nimi wywiady. To było też dla nas rodzaj zaszczytu, ale ci ludzie właśnie odchodzą, jest ich już coraz mniej, ale pozostały po nich te świadectwa.
Michale, coś do tego dodasz tutaj do naszych uwag? Według, jak słyszysz, czy też masz takie wrażenie, że doszliśmy do pewnej linii w tych obchodach, za którą już nawet w kolejnych latach, chyba że to będą okrągłe rocznice, a taka będzie za rok, coś dołożymy jeszcze, przekroczymy gdzieś tę linię?
Pytanie, ja bym się skupił na tym, czy Poznański Czerwiec jest należycie przekazywany, historia o Poznańskim Czerwcu na przykład w szkołach, bo też jak słyszeliśmy w waszym dźwięku tuż przed naszą rozmową, czy już w trakcie naszej audycji, no tam jeden z młodych ludzi, po głosie przynajmniej tak domniemuje, powiedział, że on w sumie nie ma pojęcia, co się wydarzyło te 69 lat temu, że jemu hasło Poznański Czerwiec nic nie mówi. No i to jest coś przerażającego, bo ja pamiętam, choć nie pochodzę z Wielkopolski, że mnie w szkole uczono, czym jest Poznański Czerwiec i tak naprawdę pierwsze skojarzenie z Poznaniem, jakie w ogóle miałem jako młody człowiek, to były właśnie wydarzenia Poznańskiego Czerwca 56, więc pytanie, czy my o tym należycie uczymy, bo jeżeli przestaniemy o tym uczyć, będzie mniejsze zainteresowanie związane z samymi wydarzeniami, to o czym przed momentem mówiliśmy, no to ta pamięć zacznie zanikać, szczególnie, że świadków tych wydarzeń z każdym rokiem jest coraz mniej.
No, słusznie zwróciłeś uwagę na to, że być może właśnie w tym procesie edukacji doszło do takiego trochę rozprzężenia i niedopilnowania, że nie jest to w sposób właściwy wykładane. To oczywiście jest w podręcznikach historii, ale pewnie tylko jako wzmianka krótka. Mało kto to rozbudowuje pewnie na tych lekcjach, a pewnie by się przydało. Być może to jest pomysł dla miasta, które mogłoby wyasygnować jakieś fundusze na specjalny program edukacyjny, chociażby w Poznaniu.
Na pewno możemy z dumą powiedzieć, że my, czyli Telewizja Polska, Polskie Radio Poznań, dawniej Merkury, mamy w naszych archiwach sporo tego, co może być taką pamiątką i też świetnym materiałem edukacyjnym. I może tutaj postawimy kropkę przy tym temacie. Proszę Państwa, zmieniamy temat.
To był Tydzień w Wielkopolsce.
Konferencja o równości w Poznaniu, transmitowany przez Telewizję Polską, koncert w Poznaniu wczoraj, wieńczący półroczną prezydencję, to takie poznańskie akcenty na finał. Tak zresztą jak od początku było to zapowiadane, że w Poznaniu będzie ten finał. Mówimy oczywiście o półrocznej prezydencji Polski w Unii Europejskiej, która się właśnie kończy. I tak tę prezydencję na naszej antenie podsumowała podsekretarz stanu w Ministerstwie do Spraw Unii Europejskiej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Na chwilę wychodząc z butów, w których dzisiaj jestem, czyli osoby, która współodpowiada za prezydencję, poprzez ponad 10 lat zajmuję się polityką europejską i naprawdę nie widziałam od lat prezydencji, która by wypełniła tak świetnie dwa podstawowe zadania, bo uważam, że zadania prezydencji są dwa. Pierwsze to jest zaproponowanie tego głównej linii, głównego przekazu i wskazania kierunków działania Unii i każda prezydencja wyznacza jakieś motto. Nasze hasło bezpieczeństwa Europy naprawdę się udało wcielić w życie i to są konkretne decyzje na przykład dotyczące przemysłu obronnego i dodatkowych środków na obronność. Nigdy w historii Unii Europejskiej takich pieniędzy na obronność nie było. Wpisanie Tarczy Wschód i współfinansowania przez inne kraje członkowskie Tarczy Wschód, czyli projektu, który jest na polskiej ziemi. Kilkaset uproszczeń w dostępie do funduszy dla rolników. Wprowadzenie na agendę unijną tematu dezinformacji. Uproszczenia, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, czyli deregulacja. I drugie, co ma za zadanie prezydencja, to tak prowadzić negocjacje, bo to jakby my siadamy w krześle tego, który dba o to, żeby 27 krajów się dogadało. Rekordowo krótki czas porozumienia w sprawie właśnie wydatków na obronność, rekordowo krótki czas porozumienia w sprawie deregulacji, plus doprowadzenie do porozumienia w sprawie kolejnych pakietów sankcji. Jeśli komuś jest mało i uważa, że właściwie tylko to, gdzie odbywa się geograficznie szczyt, ma znaczenie, to tak naprawdę patrzy na opakowania, a nie na to, co jest w środku. Uważam, że naprawdę wiele się udało uzyskać. Zresztą byłam w zeszłym tygodniu właśnie w Kopenhadze, bo teraz Duńczykom przekazujemy prezydencję. I nie było ministra, bo tam spotkaliśmy się w gronie 27, który by nie chwalił i nie był pod wrażeniem polskiej prezydencji.
No i właśnie, czy zgadzają się moi koledzy, nasi goście z taką opinią?
Z jednej strony, jak najbardziej zgadzam się z tym, że to załatwienie tych gigantycznych funduszy na obronność, to jest sukces polski prezydencki. Z drugiej strony, jak słyszę o tym, że uzgodniono nowy pakiet sankcji i tak dalej na Rosję, a słyszę też, że już Słowacja się chce z tego wyłamywać, Węgry oczywiście chcą się z tego wyłamywać, to nie jestem do końca pewien, czy to się udało załatwić. No, ale to jest jakby osobna sprawa. Ogólnie myślę, że ocena tej prezydencji z perspektywy właśnie tych funduszy na obronność, co słyszeliśmy przed chwilą, no jest na plus, jest to pozytyw.
Michale, Michał Mijalski, WTK?
No tu zależy, z jakimi oczekiwaniami pewnie przystępowaliśmy do tej polskiej prezydencji, bo pamiętamy pewnie wszyscy, przynajmniej my tu w studiu, bo tym zajmowaliśmy się zawodowo, że głosy krytyczne wobec tego, co w ramach prezydencji się będzie działo, przynajmniej w Poznaniu, były podnoszone chociażby przez ministra Szynkowskiego Welsenka, który dość mocno uderzał w ministra Szłapkę, że nie dba on o miasto, o swój okręg i że Poznań niezbyt jest wykorzystywany przy tych różnych wydarzeniach wokół polskiej prezydencji. Z drugiej strony faktycznie żyjemy w takim, a nie innym czasie, kiedy wszystkie oczy, wszystkie ręce, wszystkie myśli powinny być skupione wokół bezpieczeństwa szeroko rozumianego, no bo widzimy, co się dzieje w różnych częściach świata, też niestety tuż za naszą wschodnią granicą. Więc siłą rzeczy ta prezydencja to nie był czas na zabawę i na jakieś happeningi, tylko to był czas na próbę przeforsowania najważniejszych, najistotniejszych z naszego polskiego punktu widzenia spraw. Jeżeli faktycznie uda się przeforsować w taki sposób, że Słowacja się nie wyłamie, te podwyższone nakłady na obronność, no to jest to najważniejsze zadanie, które zostało spełnione, a cała reszta jest tak naprawdę tylko i wyłącznie dodatkiem. Niech teraz Duńczycy, bo chyba Dania przejmuje przewodnictwo, niech oni kontynuują misję i niech bawią się dalej.
No jak na te pół roku, to jednak trzeba przyznać, że dużo osiągnął polski rząd w temacie funduszy na bezpieczeństwo.
A zgodzicie się, bo oczywiście ta wypowiedź, pani minister, mówiąca o tym, że to, gdzie się co odbywa, to jest tak naprawdę opakowanie tylko. Zgodzicie się z tym poglądem? Bo to prawdopodobnie taka zawalowana odpowiedź na te głosy opozycji była.
No bo tych wydarzeń, tak naprawdę takich wydarzeń, które są może, nie wiem, bardziej publicznymi, jak ta konferencja w Poznaniu, no w ramach tej prezydencji chyba nie było aż tak dużo, bo ważniejsze było to, gdzie przedstawiciele tej polskiej prezydencji spotykali się już w takim technicznych gronach ze swoimi odpowiednikami z innych krajów i to było najważniejsze. A to są takie spotkania, które nie są jakoś publicznymi, jakoś takimi, gdzie się szuka właśnie atencji publiczności. To są spotkania gabinetowe. Mhm.
Dobrze. A mam takie jeszcze pytanie a propos tego budowania obronności. To może nie jest tutaj taką najważniejszą sprawą, ale jednak nie mało ważną, no bo jak wiemy, Polska podtrzymała prawo czy zakaz, zawieszenie prawa azylowego na granicy z Białorusią, motywując to oczywiście ochroną wschodniej granicy Unii Europejskiej. A niedawno, 20 czerwca, w Światowym Dniu Uchodźcy, chociażby Amnesty International alarmowała i przypominała swoją krytykę tego zawieszenia prawa azylowego, powołując się oczywiście na prawa człowieka. I mam do was pytanie, czy faktycznie tutaj Amnesty International słusznie podnosi i neguje to takie bardzo kategoryczne uściślanie tej granicy?
No z jednej strony takie jest zadanie chyba, myślę, Amnesty International, by występować w obronie praw wszystkich ludzi, także uchodźców, także tych, którzy są w zasadzie wykorzystywani przez reżim Łukaszenki wspólnie zresztą z Putinem do przepychania ich przez polską granicę, żeby robić nam problem, problem polityczny. To jest rodzaj broni. Ci ludzie są wykorzystywani, ale to nadal są ludzie, więc ja się nie dziwię, że Amnesty International stara się wywierać po prostu wpływ na to, żeby jednak polskie władze też podchodziły do takich przypadków bardziej indywidualnie.
Ja przypomnę, że od marca to prawo azylowe jest tam zawieszone. Michał Mijalski?
Ja się zgadzam, to znaczy zarówno Amnesty International, jak i polski rząd mają do przeforsowania rzeczy, za które odpowiadają, to znaczy Amnesty International będzie dbała o prawa uchodźców, migrantów, o obronę życia, o obronę zdrowia, z kolei polski rząd ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom, w związku z tym te interesy niekoniecznie idą w parze w tej sytuacji, która jest na wschodniej granicy, więc oczywiście głosy podnoszone przez Amnesty International rozumiem. Z drugiej strony no priorytetem, patrząc na to, że żyjemy w Polsce, dla polskich władz jest zapewnienie nam bezpieczeństwa, więc też rozumiem, że to prawo azylowe jest zawieszone.
Nie wiem, jak bardzo społeczeństwo interesuje się tym wymiarem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, o którym my tutaj rozmawiamy. Wczoraj w Poznaniu odbył się koncert z okazji zakończenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wystąpiły największe gwiazdy polskiej muzyki: Edyta Górniak, Justyna Styczkowska, Anna Maria Jopek itp. itd. Także kierownicy muzyczni to nie byle kto, bo Jan Stokłosacz, Andrzej Smolik, także wielka scena, która robiła wrażenie. I posłuchajmy tylko, jak to jeszcze zanim to się zaczęło, jak to wyglądało okiem i mikrofonem naszego reportera Adama Michalkiewicza.
Scena, która stanęła na placu Marka, jest gigantyczna. Przyznaje to nawet Edyta Górniak.
Widziałam różne sceny naprawdę przez moje 35 lat pracy na scenie, ale takiej sceny nie widziałam. Scena jest podzielona na 4 części i faktycznie emisja i realizacja tych koncertów będzie na 4 strony świata.
Reżyser widowiska Halina Przebinda.
Każdą z tych części kończymy utworem, który ma obywatelstwo międzynarodowe, dlatego część Solidarności, ta pierwsza część, będzie zakończona przez panią Edytę Górniak utworem Imagine.
Najpierw się ucieszyłam, a potem się wycofałam z koncertu, bo jest to ogromne wyzwanie. Ostatecznie ugięłam się pod namową i jestem tutaj, w sumie jestem bardzo szczęśliwa, że jestem. Bardzo chciałam, żeby ten utwór poniósł się z takim sercem jak We Are The World, żeby to poszło troszeczkę szerzej jeszcze, więc zaczynamy dokładnie tak jak mniej więcej oryginał, tak jak John Lennon napisał, stworzył ten niesamowity utwór, jakże aktualny wciąż. Natomiast potem mieliśmy taki zamysł, żeby wszyscy mogli się dołączyć na widowni i żeby zrobić z tego taki bardzo posągowy utwór właśnie z takim przesłaniem, jak utwór, który kiedyś zjednoczył cały świat, We Are The World.
Stroje, w których wystąpią artyści, stworzyli poznańscy projektanci.
Są inspiracje pochodzące od polskich gatunków zwierzęcych i to będzie coś.
Tak, i to był na przykład bocian itp. itd. Właściwie zmierzam do pytania, czy fajnie, że też takim akcentem, nazwijmy go ludycznym, o tej prezydencji mówimy i tak ją zaznaczamy.
No to jest jeden ze sposobów, żeby o niej mówić, żeby ją przybliżać szerokiej publiczności. No bo tak jak wspomniałem wcześniej, większość tych działań w ramach prezydencji odbywa się w gabinetach w różnych nawet miastach czy stolicach Europy. To jest taka praca, powiedziałbym, urzędnicza. Natomiast właśnie takie wydarzenia kulturalne pozwalają przypomnieć szerokiej publiczności o tym, że takie coś się w ogóle dzieje i jakie na przykład idee towarzyszyły też tej polskiej prezydencji, bo to było mocno wyartykułowane w tym koncercie.
Nawet doborem piosenek. Robert Chodyła, Telewizja Polska. Michał Mijalski, WTK.
Nic dodać, nic ująć, to znaczy no, ten koncert wczoraj to rzeczywiście sama lista artystów robiła wrażenie. Widziałem też relacje wielu moich znajomych, więc wiem, że poznaniacy dość tłumnie na MTP się stawili. Zresztą my live'owaliśmy stamtąd wczoraj wieczorem, aż do końca prób, dopóki mogliśmy live'ować. Potem wiadomo, że była transmisja w Telewizji Polskiej, więc tutaj był pewien konflikt interesów i musieliśmy ten teren opuścić, mówiąc z przymrużeniem oka, ale no, oczywiście sam koncert, no kapitalna robota, więc nic, tylko gratulacje dla organizatorów. Też gratulacje dla Telewizji Polskiej za to, że transmisja z tego koncertu na antenie TVP1 była wczoraj faktycznie dostępna. dobrze, że takie wydarzenie miało miejsce w Poznaniu, niewątpliwie, szczególnie, że zawsze, kiedy jest taka debata na temat tego, czy Poznań jest kulturalną pustynią, no to teraz jest kontrargument, że nie zawsze.
Tak, i jeszcze słyszałem obawy, czy miejsce jest dobre, bo oczywiście wstęp był darmowy na ten koncert, ale ktoś mówił, że targi, teren zamknięty, nie każdy będzie wiedział, może nawet będą przechodzili obok, nie będą wiedzieli, że mogą wejść, ale te obawy chyba się nie potwierdziły.
No ludzi było dużo, no pewnie mogłoby być więcej, no ale co zrobić, no... Piątek, ostatni dzień roku szkolnego, rozdanie świadectw, wyjazdy na wakacje, organizowanie się przed pierwszym wakacyjnym weekendem. Wiadomo, że nie jest to termin aż taki dobry, bo ludzie są jednak zajęci różnymi rzeczami i może dlatego nie było aż tak dużo ludzi, ale i tak było dużo.
A ja akurat uważam, że ludzie w ogóle nie doceniają trochę tego Placu Świętego Marka. Tutaj tak się składa, że razem z redaktorem Chodyłą oglądaliśmy wspólnie mecz ostatniej kolejki Ekstraklasy, a później zgadza mieliśmy się transmisję związaną z fetą mistrzowską Lecha Poznań. No i to miejsce naprawdę daje radę, to znaczy zdało kolejny raz egzamin. A też czytałem wiele takich wpisów, że czemu na MTP, a czemu nie na rynku, a czemu nie na Placu Wolności. A myślę, że ten teren Międzynarodowych Targów Poznańskich to naprawdę nie jest głupi pomysł i ten koncert tam też moim zdaniem się obronił.
Może po prostu trzeba tam częściej organizować takie imprezy, to ludzie przywykną. Fakt, po tym finale Lecha, ta feta, tam były po prostu ogromne tysiące ludzi i one się tam mieściły i one się tam dobrze bawiły.
Zatem mówimy do poznaniaków, doceniajcie to miejsce, tam też warto bywać, bo dzieją się rzeczy świetne. Zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Lecimy w kosmos, ale skupiamy się na poznańskim, wielkopolskim, na poznańskim jednak wątku. Poznańskie niesporczaki czy drożdże poleciały razem z naszym kosmonautą. Profesor Hanna Kmita z Wydziału Biologii UAM o projekcie z Poznania, czyli drożdżach wzbogaconych o gen niesporczaka, które nasz astronauta zabrał tam ze sobą. Najpierw posłuchajmy, dlaczego opóźniający się lot Polaka niepokoił poznańskich naukowców.
Razem ze Sławoszem Uznańskim, Wiśniewskim, tu pełne nazwiska podam, czekały drożdże. I one oczywiście nie mogły czekać w nieskończoność, był pewien termin ważności i udało się w tym terminie ważności zmieścić, także mam nadzieję, że one już tam zostały wyłożone, gdzieś tam sobie spokojnie stoją na stacji kosmicznej.
Także dobrze, że się nie zepsuły te drożdże.
To zupełnie jak tak, zawsze jest okienko startowe dla rakiety, a tu było okienko startowe dla drożdży.
Tak. Nawet byśmy sobie nie zdawali sprawy, że na przykład naukowcy drżą z tego powodu, że ten lot się opóźnia. Drożdże wzbogacone genem niesporczaka ostatecznie w kosmos poleciały, więc wyjaśnijmy teraz właśnie ustami profesor Kmity, po co one tam poleciały w ramach badań prowadzonych przez naukowców poznańskich, co chcemy bardzo podkreślić.
To jest taki bardzo prosty w zasadzie eksperyment, ale on może mieć takie poważne konsekwencje dla tego, o czym myślimy w tej chwili, czyli o podróżach kosmicznych, bo jeżeli myślimy o podróży kosmicznej, potrzebujemy oczywiście odpowiednią technologię, to jest punkt wyjścia. Ale ta technologia musi być w jakiś sposób zasilana energetycznie. No wszystkie urządzenia muszą działać, tak? Czyli muszą mieć jakieś zasilanie. No i do tego jeszcze potrzebny jest czynnik ludzki, który też musi być zasilany. A drożdże są takim ciekawym organizmem, który ma bardzo duże możliwości syntetyzowania różnych rzeczy. Czyli możemy wykorzystać do syntezy biopaliwa, a poza tym drożdże są bardzo dobrym składnikiem odżywczym. Znaczy my znamy drożdże ze sklepu. Wiemy, że możemy je wykorzystać do robienia piwa, czy robienia chleba, czy ciasta na pizzę, ale też trzeba pamiętać o tym, że taka masa komórek drożdży to jest bardzo dobre źródło białka, tłuszczy, cukru, błonnika, witamin, składników mineralnych, przeciwutleniaczy, czyli to jest taki potencjalny, dobry materiał do odżywiania ludzi w czasie misji kosmicznej. Byleby się dało te drożdże hodować gdzieś tam w tych statkach, no i wtedy to będzie bardzo dobre rozwiązanie, bo będziemy mogli to jedzenie jakby produkować w trakcie takich podróży. A druga rzecz oczywiście to jest to, czy będą w stanie również, oczywiście trzeba by je trochę zmodyfikować, trochę zwiększyć skalę, będziemy mieć też biopaliwo dla tych maszyn, które tam będą, statków, innych urządzeń.
To są przygotowania do misji na Marsa.
No to jest takie tutaj marzenie.
No właśnie. Czyli niby drobna rzecz, a kryją się za nią potężne sprawy, panowie.
Tak. Tam pani profesor nie wymieniła chyba jeszcze jednej rzeczy, która myślę, że jest ważna.
No ja to wyciąłem też z dłuższej rozmowy.
Bo chodzi o to, że te geny niesporczaka, to też jest takie chyba próba sprawdzenia, na ile te geny niesporczaka pomagają innemu organizmowi wytrzymać trudy bombardowania promieniami kosmicznymi i wiatrem słonecznym, bo może niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, ale nie tylko Ziemia, ale nawet Księżyc jest w zasięgu takiego ogromnego pola magnetycznego Ziemi, które na tyle jest potężne, że ono większość wiatru słonecznego, czyli promieniowania takiego X ze Słońca, po prostu przechwytuje i nie pozwala na to, żeby ono wchodziło głębiej. Potem mamy jeszcze atmosferę, w tej atmosferze pasy Van Allena z pułapkami magnetycznymi i tak dalej, dzięki czemu my na Ziemi prawie w ogóle nie odczuwamy tego promieniowania szkodliwego, które emituje Słońce, ale wystarczy wylecieć te kilkaset tysięcy kilometrów od Ziemi, czyli już w drodze na Marsa, żeby być wyeksponowanym na pełen wiatr słoneczny. I teraz jak się przed tym chronić? I to jest trochę tak, jakby cały czas walił w nas rentgen, cały czas. I teraz musimy wiedzieć, w jaki sposób chronić organizmy przed negatywnym wpływem tego i czy można zrobić coś, by wzmocnić odporność organizmu przed tymi skutkami tego promieniowania.
Tak jest.
A niesporczaki są uznawane za jedne z najbardziej odpornych organizmów na świecie, nie? Więc jak ktoś ma nam pomóc, to może właśnie te niesporczaki. To faktycznie jest w ogóle bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Sam ten projekt, który się nazywa Zanim polecimy na Marsa, oczywiście w oryginale to jest nazwa angielska, ale w tłumaczeniu Zanim polecimy na Marsa. Dobrze, że jest poznański wątek, że faktycznie to głównie naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Wydziału Biologii biorą w nim udział, chociaż są wspierani przez Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski. Też cały ten pomysł z drożdżami zrodził się już kilka lat wcześniej, ale wtedy naukowcy z UAM ubiegali się o grant naukowy w ramach NCN, Narodowe Centrum Nauki, no i niestety nie zyskali finansowania na ten projekt z różnych względów, jak nam to tłumaczył profesor Łukasz Kaczmarek, raz, że względy logistyczne, ale dwa także finansowe, no bo to bardzo dużo by kosztowało, a jeszcze by trzeba było to jakoś wysłać w kosmos. No więc w tym wypadku, jak się udało polskiego astronautę wysłać w kosmos, to on przy okazji te drożdże mógł ze sobą zabrać.
Ja tylko się zastanawiam, czy te dwa tygodnie to nie jest za mało, żeby przetestować te drożdże z niesporczakami. Pomyślałem sobie, ale tak sobie teraz jak gdybam, że tam przecież na tej stacji są już niektórzy ponad 400 dni. Może część należało albo dwie porcje zabrać, jedną zostawić tam tym, którzy będą później wracać, ale to tak na marginesie. Natomiast fajne jest to, że właśnie poznańska nauka bierze w tym udział i że jeżeli kiedyś odbędzie się lot na Marsa, to że będziemy mogli mówić, że wkład w to ma również właśnie mają poznańskie uczelnie.
No, to byłoby naprawdę rewelacyjne, dlatego na pewno będziemy śledzić losy tego eksperymentu, czekać na jego wyniki, będziemy o tym opowiadać i w telewizji Poznań, w teleskopie i pewnie także u was w radiu, czy u kolegów w WTK.
Tak. I jeszcze mam jedną refleksję taką, że bardzo często za takimi wydarzeniami, jak chociażby spektakularny lot w ogóle w kosmos, no stoi nazwisko tego astronauty, być może jego lekarza, ktoś tam, kto blisko z nim pracuje, ale tu na przykład no, teraz, na tych drożdżach widzimy, że bardzo często gdzieś tam w trzecim, czwartym, piątym, ósmym szeregu stoją ludzie z tymi drożdżami w kubeczku i oni też mają na to jakieś wpływ i mają rolę swoją.
No, kilkanaście eksperymentów z Polski, z różnych ośrodków, więc tych osób w tych szeregach, o których mówić, pewnie no, jest więcej niż setka.
I tu tak samo ten argument podnoszony przez krytyków w ogóle pomysłu, żeby polska gospodarka niejako sfinansowała lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, no bo są podnoszone przez niektóre osoby tego typu głosy, że to aż 65 milionów euro trzeba było włożyć, żeby Polaka w kosmos wysłać. No ale gdybyśmy popatrzyli właśnie na to, że jest kilkanaście eksperymentów przeprowadzanych, bodaj 13 ostatecznie z 66, które były zgłoszone, no gdybyśmy to popatrzyli, jak jest finansowana nauka obecnie, z jakimi problemami polska nauka się zmaga, No to pytanie, czy i tak nie wyjdziemy do przodu. Ostatnio minister finansów tłumaczył to bodaj na antenie Radia Z, że to jest inwestycja w przyszłość i my na tym jako Polska nie mamy prawa stracić, tylko zyskamy wielokrotnie. Mhm.
Z pewnością tak się stanie, bo nawet udowadniają to te młode polskie firmy, bo też właśnie lot Słowosza w kosmos stał się okazją, żeby w mediach pojawili się nagle ludzie, którzy na co dzień po prostu pracują w swoich firmach i robią rzeczy niesamowite, o czym na co dzień w ogóle nie wiemy, że na przykład projektują, a nawet wystrzeliwują w kosmos polskie rakiety, które osiągają już niskie orbity. Całkowicie polska konstrukcja, produkcja, wszystko, projektowanie. Na przykład też przy tej okazji, na tej fali można powiedzieć, dowiadujemy się, że nawet koła studenckie w Poznaniu na Politechnice są w stanie zaprojektować i zbudować najbardziej efektywne silniki rakietowe w ogóle w całej historii i prezentują je na zawodach w Stanach Zjednoczonych, zbierają laury.
I tak oto polski astronauta kieruje powszechną społeczną uwagę na naukowców, co na pewno będzie też dużą korzyścią tego przedsięwzięcia. Jeszcze raz zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Trochę też zostaniemy przy nauce, przy anatomii, bo wybierzemy się do jelita. 12-metrowy model ludzkiego jelita stanął w czwartek w parku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Jelito można zwiedzać. W tym jelicie była nie sama nasza reporterka Magda Konieczna.
Chodzimy wyprostowanie, możemy wyciągnąć ramiona przed siebie i idziemy i namacalnie patrzymy, co tam się niestety i oby nie może zadziać w naszym jelicie.
Muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że to będzie takie duże i takie dosyć przytłaczające, też dodam, ale bardzo fajnie jest to wszystko tam powyjaśniane. Myślę, że bardzo fajna opcja, żeby przypomnieć nam o tym, że warto dbać w ogóle o tą część ciała.
Ta ścieżka przez jelito to trochę ścieżka sekwencji nieszczęśliwych zdarzeń.
Profesor Tomasz Banasiewicz, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu.
Kiedy nie zareagowaliśmy na etapie wczesnym, kiedy te drobne polipy przeszły w formę guza, który no bardzo wyraźnie to widać, stanowi już dużo, dużo większy problem.
Taki mieliśmy jako fundacja pomysł z profesorem, żeby trochę oswoić ten temat inaczej.
Agnieszka Siedlarska, Fundacja Stoma Life.
Stąd ten nasz dmuchany grubas, który nie ma absolutnie straszyć, natomiast ma tak trochę w dziecięcy sposób, natomiast taki bardzo plastyczny pokazać, z czym się możemy mierzyć, jeśli bardziej boimy się kolonoskopii, niż później chorób.
Ta kolorystyka i też to zacienienie tutaj jest takie bardzo działające na wyobraźnię.
Możemy tak wejść, możemy się poprzytulać do tych ścianek. Naprawdę to jelito robi wrażenie i w dobry sposób, wydaje mi się, ukazuje to, co tam się może niestety w naszym brzuchu zadziać.
Tak, tak to sobie teraz pomyślałem, kiedy to układałem, to nie myślałem w ten sposób, ale właśnie sobie uświadomiłem, o czym my tutaj mówimy. Lecimy w kosmos i wchodzimy do jelita. Taka makro i mikronauka, można powiedzieć.
To trochę tak, jakbyś przypomniał te filmy edukacyjne francuskie. Najpierw był sobie człowiek, i tam się kończyło w kosmosie. I było sobie życie, gdzie cały czas byliśmy wewnątrz organizmu, w jego arteriach, właśnie w jego jelitach też. Także.
Oczywiście tutaj idea jest chyba jasna i chyba fajna.
Bardzo fajna, ponieważ to popularyzuje, to jakby odczarowuje, nie wiem... Łamie to, że to jest coś zwyczajnego, nie ma się czego wstydzić i że właściwie dobrze jest robić sobie te badania, a właściwie powinniśmy sobie je robić. Co ciekawe, jak ktoś wchodzi do tego jelita dmuchanego w parku, tak jak sfilmowaliśmy to zresztą naszymi kamerami w teleskopie, to powiem wam, że ja widziałem niejednokrotnie obraz z tych urządzeń, kiedy się bada w rzeczywistości to jelito. I to wygląda naprawdę tak samo.
Bo wasze doświadczenie telewizyjne jest tutaj szczególne.
Tak, to naprawdę bez różnicy. Także świetnie to oddali, muszę przyznać.
Mhm. Michale? Też byliście z kamerą tam.
Tak, my oczywiście z kamerą też byliśmy. Zresztą udało się Bartkowi Lisowi, który robił ten
materiał.
Czyli
robiliście taką kolonoskopię, że tak powiem.
Tak jest, tak jest. On faktycznie też dotarł do pana Dariusza, który był tyle co po operacji właśnie guza, jelita grubego i też bardzo wzruszająca historia, więc jak kogoś to zainteresuje, to odsyłam oczywiście do naszego materiału, serdecznie polecam, ale już wracając, to w ogóle osoba profesora Tomasza Banasiewicza, no to jest coś fantastycznego, bo tu słyszeliśmy jego wypowiedź, ale też przy kamerach podczas tego czwartkowego spotkania, bo tam też była taka prelekcja pana profesora dla ludzi, którzy przyszli o godzinie 11, to jelito zobaczyć, no to on z takim przymrużeniem oka mówił, że właśnie, żeby zajrzeć tutaj przez ten otwór, z którego zazwyczaj patrzą pesymiści, także tutaj faktycznie taki mocny uśmieszek z jego strony poszedł, że świat teraz stanie się dla nas otworem, ale faktycznie, jeżeli złamiemy tabu, jeżeli zachęcimy kogokolwiek do tego, by się zbadać, by się przebadać, by się o tym nie wstydzić mówić, to fantastyczna historia, zwłaszcza, że rocznie, statystycznie około 18 tysięcy Polaków choruje na nowotwór jelita grubego, a to jest ten rodzaj nowotworu, który jeżeli zostanie wykryty na wstępnym etapie, no to jesteśmy w stanie go wyleczyć z bardzo dużą skutecznością. Ponad 90% przypadków da się wyleczyć, więc czym szybciej go znajdziemy, tego złośliwego nowotwora, tym lepiej dla nas po prostu.
Albo zanim w ogóle on się wykształci, możemy znaleźć też coś, co, bo tam też w tym jelicie przykładowym w parku jest to pokazane, tak zwane polipy, czyli takie anomalie, które wytwarzają się wewnątrz jelita grubego, czasami z powodu złej diety, czasami z innych powodów. Ale jeżeli się je znajdzie na tym etapie, kiedy one jeszcze się nie przekształciły w nic groźnego, to można je z łatwością usunąć. To nawet w ogóle nic nie boli. To trwa dosłownie sekundę.
Potwierdzam, miałem takie coś. Zachęcam, warto zrobić. Człowiek czuje się lżej, kiedy dowiaduje się też, że rzeczywiście jest okej.
I po 50 roku życia bezpłatna kolonoskopia. Nie? To też warto podkreślić. Może któryś z widzów albo któraś z widzek, któraś z słuchaczy teraz się dowie, po 50 roku życia można bezpłatnie się przebadać.
I teraz zobaczcie, panowie, troszeczkę można sobie żartować, bo tak ten temat jest wdzięczny do żartowania. Wchodzimy do jelita i tak dalej, ale o jakich dzięki temu poważnych sprawach możemy też powiedzieć i pożytecznych dla ludzi po prostu.
Dokładnie tak. Tym bardziej, że znałem przypadki nawet w mojej rodzinie osób, które w wieku 40 plus jakby nie badały się i nagle dowiadują się, że właśnie jest nowotwór jelita i niestety przegrywały walkę z tym nowotworem.
Mhm. Tak więc proszę państwa, idźcie zwiedzić jelito, a potem zobaczycie, że to można też na sobie zrobić po prostu i warto.
I wygrać życie.
Tak, i proszę państwa, na koniec, już tylko po jednym zdaniu, bo powoli zbliża się kolejny festiwal Malta ku końcowi. Hasło za miłość to hasło bardzo mi się podoba i fajnie, że taka impreza jest. Kolejny dowód na to, że kulturalny Poznań naprawdę żyje.
No, powiedziałbym, że ta Malta już od zeszłego roku, a zwłaszcza w tym roku, tak już w pełni przygotowana, bo w zeszłym roku było to tak trochę na szybko i dlatego we wrześniu, a w tym roku już zostało to przygotowane na spokojnie i ona naprawdę zrobiła wielkie wrażenie i ona naprawdę przywróciła ten festiwal miastu. Były te wspaniałe plenerowe imprezy, ale były też naprawdę niesamowite spektakle, na które zresztą bilety rozchodziły się dosłownie w kilka minut. Miałem mnóstwo znajomych, którzy polowali i nie zdążyli na przykład, bo już chcieli kupić te bilety, wchodzili do internetu, nie wiem, pół godziny po starcie sprzedaży już nie było.
Tak, tak. Koncerty, znane nazwiska ze słynną już Tildą Swinton na czele. Michale, oczywiście tutaj co dorzucasz do naszych tutaj uwag?
Sto kilkanaście wydarzeń w 9 dni, to mówi samo za siebie, artyści z różnych stron świata. Poprzedni dyrektor programowy, twórca tego festiwalu, czyli Michał Merczyński w 2023 roku mówił, że dzięki festiwalowi zmieniliśmy się my jako ludzie, jako mieszkańcy. Miasto się zmieniło, zwłaszcza w latach 90., ale że on już czuje, że potrzebna jest nowa krew, świeża krew, ktoś, kto dotrze do tych młodszych ludzi, do młodszej publiki. No i chyba to zadanie faktycznie zostało spełnione.
Ja tylko jeszcze powiem, że swego czasu byłem w wakacje podczas słynnego festiwalu teatralnego w Awinionie i tam mnóstwo było tych eventów ulicznych, tych zdarzeń ulicznych, właśnie takich podobnych, jak teraz są w Poznaniu. I to jest też świetne, że ten festiwal właśnie wychodzi w przestrzeń publiczną, wyszedł.
I ja myślę, że jak on tak będzie się dalej rozwijał, to on nabierze takiej siły, że artyści z całej Europy, a nawet z całego świata, po prostu będą chcieli jakby się sami tutaj wbić, przyjechać. Nie będą czekać, aż ktoś ich zaprosi. Będą chcieli tutaj przyjechać. Także ci artyści, którzy, bo tak jak są festiwale, jak wspomniałeś, Avignon, jeden z większych, tak samo Edynburg, tam jest duża część programu, nie jest takim programem organizatorów, tylko są to takie inicjatywy artystów, którzy przyjeżdżają, sami sobie płacą za, nie wiem, pobyt, za nawet scenę, ale są dopuszczeni też za drobną opłatą do ogólnego programu tak zwanego dodatkowego. I wtedy taki festiwal rośnie, że tak powiem, potężnie i wtedy właśnie on się pojawia w tych wszystkich zaułkach, w tych uliczkach, tak jak wspomniałeś.
I tego życzymy Malcie. Może bym jeszcze przesunął to bardziej na wakacje, ale to już może nie na temat. Nie teraz, nie temat na teraz. Dziękuję bardzo. Michał Mijalski, wiceszef, wicenaczelny WTK. Dziękuję tobie, Michale.
Dziękuję serdecznie.
I Robert Chodyła, Telewizja Polska. Dziękuję tobie za przybycie do studia.
Dziękuję również.
Audycję zrealizował Ryszard Wojtowicz, poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia.
To był Tydzień w Wielkopolsce.